Przypomnę Państwu, że naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Agnieszka Lewicka-Zelent z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutu Pedagogii i Psychologii, specjalista resocjalizacji, a także ekspert w dziedzinie mediacji. Rozmawiamy nie tylko o naszych najmłodszych. Ta konsekwencja to nie zawsze jest nasza mocna strona, prawda?
Oczywiście mówiliśmy o tej konsekwencji, że właściwie brak konsekwencji jest bardzo takim niedobrym czynnikiem, ja bym powiedziała negatywnym czynnikiem, który decyduje o tym, że później pojawiają się takie trudności w relacji z dzieckiem, ale to nie jest jedyny czynnik. Ja myślę sobie, że to jest jeden z kilkudziesięciu czynników, które możemy wskazać. Następna bardzo taka ważna rzecz, która zależy od samego rodzica, to są tak zwane postawy rodzicielskie. My tak nazywamy to w pedagogice i już tłumaczę Państwu, o co chodzi. Mówi się o tym, że my jako rodzice możemy przejawiać jakby różny stosunek wobec naszych dzieci. To jest taki trwały, utrwalony stosunek wobec naszych dzieci, czyli powielamy pewne zachowania, takie trochę takie schematy w postępowaniu z naszymi dziećmi.
No właśnie, tak jest z naszego dzieciństwa czasem, prawda?
Oczywiście, że powielamy często z dzieciństwa, bo to jest tak, że my naśladujemy. Nasze dzieci pewnie nas też będą naśladować. To musimy gdzieś zawsze mieć z tyłu głowy, że nasze dzieci w jakiejś tam części powielą nasze zachowania. To tak jest, faktycznie. Natomiast z tymi postawami jest tak, że my mówimy o tym, że one są pozytywne i negatywne. I teraz jeżeli mówimy o tych postawach takich rodzicielskich, pozytywnych, czyli tych dobrych, tych, które powinniśmy przejawiać, to mówi się o takiej postawie kochającej. No właśnie o takiej, w której dajemy sobie prawo na okazywanie uczuć, na bliskość, na wprost komunikowanie dziecku w sposób taki werbalny, że cię kocham. Po prostu mówię, dziecko przychodzi, ja mówię, kocham cię i nie za to, że ty posprzątałeś w pokoju, po prostu cię kocham. Bezwarunkowo, bez żadnej przyczyny. To jest to właśnie okazywanie uczuć, to jest to reagowanie na potrzeby dziecka, na jego oczekiwania i to są te pozytywne postawy i one budują taką dobrą relację i na pewno zapobiegają pojawieniu się zaburzeń. Natomiast niestety są takie te postawy, o których mówimy, że one są niewłaściwe i taką postawą, taką z mojej perspektywy bardzo trudną, to jest taka postawa odtrącająca. Czyli taka postawa przecząca postawie kochającej, gdzie rodzic wprost mówi czasami, że ja cię nie kocham, ty nie jesteś moim dzieckiem, do kogo ty się udałeś w ogóle. To są takie wprost komunikaty, które dziecko odczytuje. No właśnie, mama i tata mnie nie kochają. To odtrącenie, musimy pamiętać, też może być na poziomie takiej relacji fizycznej, kiedy dziecko przychodzi, się do nas przytula, a my co robimy? Odpychamy. To jest jasny komunikat, taki bez słowa. Właściwie nie kocham cię.
Co wtedy w takiej małej głowie?
No w takiej głowie jest na zasadzie takiej, skoro ty mnie nie kochasz, to albo pojawia się agresja jako taki mechanizm obronny, no bo przecież najlepszą obroną jest atak i pojawi się taka agresja wobec takiego rodzica, a często to jest tak, że emocjonalnie i fizycznie takie dziecko odchodzi z domu po prostu. Korzysta na tym, że...
Zwłaszcza jak ma te swoje naście lat, prawda?
Dokładnie tak. I kiedy ma kogoś blisko, kolegów, koleżanki, no to będzie realizował te swoje potrzeby właśnie w takiej grupie, niekoniecznie też pozytywnej, prawda, bo tam też są często bardzo zagrożenia różne. I to jest taka bardzo trudna postawa, taka najbardziej chyba bolesna dla dziecka, bym powiedziała. Jest jeszcze taka postawa bliska odtrąceniu, tak zwana unikająca. I ta postawa unikająca może się pojawić wówczas, kiedy na przykład przychodzi do nas dziecko, i mówi, mamo, nie wiem, porozmawiaj ze mną. A mama mówi, oj, wiesz, idź do taty, tata na pewno będzie lepiej wiedział. Dziecko pyta, mamo, może byś mi wytłumaczyła, jak to jest, nie wiem, w kontaktach takich kolega, koleżanka. I ze względu na trudność tematu mama odpowiada, oj, wiesz, no nie wiem, no poczytaj sobie na internecie. To jest takie nie wprost pokazanie, że nie zależy mi na tobie, ale też no, taka postawa na zasadzie niekoniecznie jestem zainteresowany tobą i twoimi problemami.
Potem już nie przyjdzie.
Nie, na pewno nie. To tak jest, że musimy pamiętać jako rodzice, że...
Mówiła pani o tej czujności. To tutaj się powinna włączyć ta czerwona lampka.
Tak, czujność, ale to też jest tak, że dziecko nam potem po prostu nie ufa.
Tak.
I kiedy pojawia się kolejnym razem trudność, nie przyjdzie i nie poprosi nas o pomoc.
Czyli czujność w sensie uchwycenia tego momentu, że to się może po raz drugi nie wydarzyć. A tak jak na początku naszej rozmowy zatrzymałyśmy się przy tym zdaniu, że na ile daleko jest od dysfunkcji do tych zachowań patologicznych i kłopotów, bo przecież są też takie miejsca jak domy poprawcze czy inne ośrodki, w których przecież mieszkają dzieci, młodzi ludzie.
Potem jakby przejąć kontrolę nad tym, kiedy to już się rozpocznie cały ten proces, będzie bardzo trudno i przerwać to. Dlatego ja mówię, jeżeli tego na początku tak nie złapiemy tego dobrego momentu, to później okazuje się, że już jesteśmy w takim momencie jako rodzic, że potrzebujemy pomocy i często przychodzi rodzic tak do mnie, do koleżanek, moich kolegów i mówi, ja sobie nie radzę z dzieckiem, dziecko ma 10 lat, a już ja nie wiem, jakim językiem rozmawiać z nim. Ono mnie nie słucha, bardzo źle się zachowuje, jest agresywne wobec mnie. No to pytanie, w którym momencie pojawiły się te pierwsze symptomy?
Niezauważone być może przez rodziców, tak ominięte jakoś, przeoczone.
Dokładnie tak. I jeszcze zostały takie dwie postawy, z których też musimy zdawać sobie sprawę. To jest jedna to jest postawa nadmiernie opiekuńcza, która wcale też nie jest dobrą postawą. To jest takie trochę trzymanie dziecka pod kloszem. Tak my to powszechnie mówimy gdzieś potocznie.
Albo na swoistej złotej smyczy.
Tak, tak. I nie dajemy dziecku się rozwijać, nie dajemy mu żyć trochę po swojemu. To jest tak, że my się boimy o wszystko. Myślimy sobie, ja jako rodzic to zaspokoję wszystkie potrzeby dziecka, emocjonalne, nieważne, społeczne, wszystkie inne. Nie dajemy mu prawa do wyrażania siebie, w związku z czym to dziecko nie ma takiej możliwości trochę sprawdzania siebie. Bo ja może nawiążę taki przykład tam do konfliktów. Dziecko nigdy nie nauczy się rozwiązywania konfliktów, kiedy w danej relacji konfliktowej raz nie przegra, ja tak powiem potocznie, raz nie wygra, raz nie pójdzie na kompromis, raz nie zbuduje na zasadzie współpracy jakiegoś rozwiązania. Dlaczego? No bo przy każdej sytuacji konfliktowej rodzic idzie do szkoły i mówi, proszę do nauczyciela, proszę zwrócić uwagę Kasi, bo Kasia źle się zachowuje wobec mojego dziecka. Czyli co robimy? Jakby nie dajemy możliwości przetestowania trochę tych różnych sposobów właśnie reagowania w sytuacjach konfliktowych, w sytuacjach stresowych. Rodzic chce załatwić wszystko za dziecko. Tak się nie da.
I ja
to
pamiętam,
jest takie bardzo niebezpieczne.
Ja pamiętam, pani profesor, kiedyś właśnie, kiedy gościliśmy psychologów, terapeutów dzieci i młodzieży, czy z Karłowicza, czy właśnie z ośrodka w Cholewiance, dawnej dzisiejszej Albrechtówce, to pojawił się taki wniosek i taka myśl, która być może warta jest przypomnienia dzisiejszego wieczoru, że kiedyś, myślimy o przeszłym wieku na przykład, czy o innym pokoleniu tych młodych ludzi, którzy dziś są dorośli, było trudniej i przez to było łatwiej zrealizować pewne rzeczy. Nie można pozbawiać dziecka i usuwać przed nim wszelkich trudności, bo ona po prostu nie zna smaku życia.
To będzie tak, że do pewnego momentu rodzic
oczywiście
będzie załatwiał wszystkie
czyli staje
problemy
się
dziecka.
Wtedy
dziecko
problem.
Nie nauczy się.
Robi się dziecku
tak.
krzywdę.
Tak.
Tą
nie nauczy się rozwiązywania tych problemów i potem dojdzie do takiego momentu, że w wieku 20 na przykład lat dziecko zostanie postawione same sobie i nie będzie potrafiło zareagować. I jest duże prawdopodobieństwo, że nie wiem, czy taki 15-latek, tak, czy wcześniej w którymś momencie, sięgnie właśnie na przykład po używki, bo sobie nie poradzi, bo nie będzie znał innego sposobu zareagowania w danej sytuacji, bo do tej pory wszystko załatwiał rodzic. I to jest takie bardzo duże niebezpieczeństwo właśnie. To jest taki dla mnie taka trudna postawa, gdzie nie pozwalam właśnie, chyba ja tak to rozumiem, nie pozwalam na własne życie swojego dziecka. Jakby to jest tak, że to taki kapelusz ochronny. Ja sobie myślę, ochronię to dziecko przed wszystkim, a to jest naprawdę wyrządzanie wielkiej krzywdy dziecku, które kocham, bo często ta postawa opiekuńcza wynika z takiej właśnie bardzo dużej miłości, tylko to jest taka miłość krzywdząca dla mnie. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że tak po prostu nie wolno, bo to jest bardzo trudna też relacja. I jeszcze mamy taką jedną postawę bardzo negatywną i też się niestety często zdarza, to jest postawa nadmiernie wymagająca. Tutaj, jeżeli mówimy o takich różnych zaburzeniach i trudnościach, to ta postawa nadmiernie wymagająca często dotyczy rodziców, nie z tak zwanych, ja przepraszam w cudzysłowie powiem, tych złych domów, patologicznych rodzin, tylko z tak zwanych dobrych domów. Wtedy, kiedy rodzic tak bardzo chce dla swojego dziecka takiego dobrego życia, jakiegoś takiego, no jakiejś realizacji takich wielkich osiągnięć, że stawia mu tak wysokie wymagania, że to dziecko nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom. To jest bardzo duża pułapka i odniosę się do szkoły na przykład, bo to jest taki dobry...
I do przykładów.
Przykład, właśnie tak, myślę, że to jest dobry przykład. Kiedy dziecko komunikuje, że chce pójść po ukończeniu szkoły podstawowej na przykład do zawodówki, bo chce być mechanikiem.
Bo kocha samochody.
Tak. A rodzic mówi, nie, mój drogi, pójdziesz do liceum, skończysz liceum i pójdziesz na studia i pójdziesz, nie wiem, na ekonomię. Bo to jest to coś, co z punktu widzenia rodzica wydaje się słuszne i dobre dla przyszłości tego dziecka. I znowu założenie samego rodzica jakby nie jest złe. Bo on chce dobrze dla swojego dziecka, tylko musi pamiętać o tym, że musi skonfrontować te potrzeby z potrzebami własnego dziecka, bo on wcale może tego nie chcieć. I tu jest tak, że...
No, po zawodówce też można pójść do technikum, a potem na politechnikę i suma summarum być inżynierem mechanikiem,
oczywiście,
a nie
tak.
ekonomistą. Także drogi
oczywiście,
są różne.
Tak, tylko że musimy jako rodzice...
Tylko wtedy to dziecko miałoby poczucie, że ten ojciec czy matka wysłuchali jego zdania, tak? I być może to wpłynęłoby jakoś mobilizująco na jego dalszą edukację.
Dokładnie tak. Ja przyznam szczerze, tam
no
taki
to
przykład,
jest swoiste ryzyko,
przykładem.
Bo rodzice chcieliby prostszą drogą, a nie zawsze ta prosta jest najlepsza.
Prawda? Dokładnie tak. Wydaje się najlepsza z punktu widzenia rodzica, nie wiadomo, czy ona jest najlepszą z punktu widzenia dziecka. Natomiast ja podam jeszcze taki przykład, żebyście Państwo też pomyśleli, czy sami czasami takiego błędu nie popełniamy, kiedy przychodzi dziecko i mówi, że na przykład w szkole zostało czwórkę, albo teraz nawet siedząc na nauczaniu zdalnym. I my mówimy, no super, czwórka, ja Ci gratuluję, Kasiu. A powiedz tam, ile tam szóstek w klasie było? A była jakaś piątka? A ile Ci zabrakło do tej piątki?
I zaczyna się.
I wiecie co Państwo, to tak naprawdę, to my to tak nazywamy, to jest taka pochwała połączona z krytyką.
Nic gorszego nie można wymyślić, bo to dziecko wtedy także zaczyna wątpić w swoje siły, możliwości, choć nie wiemy, jak bardzo starało się na tę czwórkę, tak? Tu najpierw radość z powodu pochwały, a potem analiza, która prowadzi do zgoła innych wniosków. Ten młody człowiek przecież też myśli i czuje.
Dokładnie tak. Ja bym powiedziała jeszcze inaczej. W momencie, kiedy ktoś nas chwali i łączy to z krytyką, to my w ogóle pochwały nie słyszymy. To, co zostaje w nas, to zostaje tylko krytyka. W związku z czym musimy mieć świadomość, że to tak jakbyśmy Kasi przekazali informację, nie dostałaś piątki, nie dostałaś szóstki, to bardzo źle. To jest taki komunikat, który zostaje w dziecku.
Wie pani profesor, ja kiedyś usłyszałam od młodego człowieka zimą, bo jak wiadomo, to różnie się plączą losy młodych ludzi. I powiedziałam do niego, przecież ty jesteś dobry chłopak, ty masz dobre serce. A on do mnie mówi, nie, ja jestem zły. Wszyscy uważają, że ja jestem zły. Ja się nie uczę, ja wagaruję. Właściwie po co ja mam się starać, kiedy ja już wiem, że ja jestem zły?
To jest... Oczywiście, że to jest taka pułapka bardzo często. Ja z taką pułapką też spotykam. Często pracuję z dziećmi i z młodzieżą w szkołach.
Co wtedy powinien powiedzieć ten dorosły po drugiej stronie, który nie jest przygotowanym, wyspecjalizowanym autorytetem z dziedziny psychologii czy pedagogiki?
No ja powiem szczerze, robię tak, że doszukuję się w każdym człowieku dobra.
Jasne.
Nieważne, czy pracuję z osobą skazaną, czy z osobą pokrzywdzoną, czy z dzieckiem, czy z dorosłym. Ja zakładam zawsze, że w każdym człowieku jest dobro. tylko że my musimy to dobro odkryć, zobaczyć i to docenić, że to dobro jest. I myślę sobie, że ja się spotkałam, przyznaję szczerze, z takimi rodzicami, którzy mi mówili, że moje dziecko jest złe, moje dziecko nic nie potrafi. Strasznie mi było słychać, naprawdę, było mi strasznie przykro słuchać takich opinii. Ja starałam się zawsze dopytać, ale co fajnego jest w tym dziecku, co jest wartościowego? I zawsze, proszę mi wierzyć, zawsze po takiej rozmowie, po takiej analizie, zawsze rodzic coś znajdował. I nawet nie jedną rzecz, ale bardzo wiele rzeczy.
No, to dobrze, że rodzic znalazł, bo co w takim razie to dziecko, skoro ono jest przekonane o tym, że niczego dobrego w nim nikt nie znajdzie i ono samo w sobie nie chce szukać. Ale to odpowiedź, pani profesor, tu słusznie podpowiedziała. Jeszcze raz powrócę do tego przykładu. Ja wtedy po prostu powiedziałam, poszukaj dokładnie, widocznie jeszcze do końca nie odnalazłeś tego, co tam gdzieś w tobie drzemie.
Oczywiście, że tak. Albo
jest
po prostu
to dobro.
Samemu trzeba wskazać.
Albo trzeba wtedy wskazać. Popatrz to, czy tamto ci się udało. No. Tak.